Chwała i dzięki Panu. Strachu nie ma w miłości. Ta doskonała miłość wypędza wszelki strach. Nie śpiewaliśmy, że nie będzie problemów czy trudności, ale strachu nie potrzeba w tym, nie ma w tym. Ciągle znowu Pan mówił, nie bójcie się. Ciągle znowu. Możecie to w Starym i w Nowym Testamencie czytać. Ciągle znów były te słowa wypowiadane. Nie bój się w liczbie pojedynczej albo nie bójcie się w liczbie mnogiej. I na jednym miejscu mówi Pan, w świecie boicie się, macie strach, ale bądźcie, radujcie się. Ja przezwyciężyłem świat. I czasem, gdy spoglądamy na ziemskie okoliczności, może nas napawać strach, ale my spoglądamy na Pana, który wszystko cudownie poprowadzi ku chwale swego imienia i czci swego imienia. W Psalmie 27 czytaliśmy, Dawid przechodził przez różne okoliczności w swym życiu, ale całym swym sercem trzymał się Pana i to jest ta wielka tajemnica. Z dzieckiem Bożym, z człowiekiem, który z Bogiem chodzi. Ale w wierszu 9 on tutaj wyraża. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną. Nie odtrącaj w gniewie sługi swego. Nic nie jest gorszego, niż gdy się ma to wrażenie, że Bóg jest rozgniewany na człowieka. To jest stan, którego nie można znieść. Ale Bóg nie może być zły. On zwrócił swe oblicze do nas w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Ten gniew, który miał nas trafić, trafił Jego, tak, że my możemy być wolni. I tutaj dalej czytamy w wierszu 9. Ty jesteś pomocą moją, nie odrzucaj mnie i nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Jak wierny jest nasz Bóg, nawet gdy matka zapomni swe dziecię, Bóg wspomina na swój lud. Jesteśmy zaznaczeni w Jego dłoniach. On nie może sam siebie się zaprzeć. On pozostanie nawet wtedy wiernym, gdy my staniemy się niewiernymi. On pozostanie pomimo to wiernym. Na Nim możemy spolegać. W wierszu 11 jest napisane, naucz mnie, Panie, drogi swojej i prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich. Nie wydawaj mnie na pastwę wrogów moich, bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem. I tak dalej. My dziękujemy Panu za to, że On przyrzekł nam, przyobiecał, że będzie się troszczył o nas. Ja tak spoglądałem do śpiewnika dzisiaj. Nie znam tej pieśni co do melodii, ale ten Jonathan Paul, który większość pieśni tutaj komponował, on pisze tutaj, gdy służysz, czy służysz Panu jako wierny sługa? Wkrótce powstanie bój. Diabeł pociąga cię do walki i bojuje w pełnej sile. Ale dzięki Bogu, chwała Bogu, już dawno to jest wypróbowane. Jedyne słowo, które Jezus wypowiada, czyni światłość, całkowitą światłość. I druga zwrotka. I gdy cię otacza ciemność i burze, ten prawdziwy czas ucisku, ten czas ucisku, ten ucisk twą drogą obciąża. Połóż wszystko Twemu Zbawicielowi. Czasami nie wiemy, co daje nam tą zapłatę, co jest dla nas dobrym, co jest nam potrzebnym. Z pewnością byśmy inaczej zdecydowali. I zwrotka trzecia. Nawet gdy przyjaciel, którego umiłowałeś, pójdzie do Twych wrogów i im się całkowicie podda i Ciebie zdradzi, przebacz mu chętnie i powiedz to Panu. Tak. I tego musimy się nauczyć. Najbliżsi przyjaciele stają się nagle wrogami. To boli. Ludzie, którzy stoją człowiekowi blisko. I tym bardziej ten ból jest większy. Z pewnością już tutaj spoglądaliście już na następną zwrotkę. Ja od początku czytam, ale czwarta zwrotka brzmi, gdy ta decyzja cię trafi, pozostaniesz sam i życie przygotowuje tobie udrękę i wszelkie ziemskie szczęście uchodzi. Wtedy niech On będzie dla Ciebie wystarczającym, Ten, który Twe grzechy poniósł. Jedyne słowo, które Jezus wypowiada, czyni światłość, całkowitą pełną światłość. Ta pieśń pasuje nawet wspaniale do pierwszego wiersza w Psalmie 27. Pan światłością moją i zbawieniem moim. Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego. Kogóż mam się lękać? Nasz Bóg wszystko działa, wszystko we wszystkim. On to pierwsze i to ostatnie słowo ma. On wypowie prawo zgodnie ze swym słowem, bo niebo i ziemia przeminą, ale Jego słowo nie przeminie na wieki, pozostanie na wieki. I mi z ostatnich tygodni padły dwie rzeczy do serca. Ta jedna środa tutaj, gdy z pierwszego do Koryntian 3 czytaliśmy i jeszcze teraz w niedzielę w Curychu o tym królewskim zakonie. I z listu Jakuba. Bóg chce z nas uczynić ludzi, którzy chodzą Jego drogami, ludzi, którzy żyją Jego słowem, ludzi, którzy, na których On może polegać. Brat Kupfer i ja modliliśmy się jeszcze razem i on powiedział, gdybyśmy tylko mogli pojąć, że jest to świętą sprawą, za którą stoimy. I ja wierzę, że my wszyscy moglibyśmy tak powiedzieć. Gdyby stało się nam to świadomym, o co teraz się rozchodzi, że ta sprawa, u której stoimy, jest sprawą Bożą, rzeczą Bożą i wszystko, co przychodzi od Boga, pochodzi od Boga, prowadzi do Boga, czy Jego Słowo, czy Jego Duch, wszystko, co jest Bogiem, jest święte. I gdy rozpoznaliśmy, że On w tych dniach doprowadza swe dzieło do zakończenia, wtedy zważajmy na to, naprawdę, abyśmy naprawdę stali się częścią Jego Słowa w tym, że to możemy widzieć to wypełnienie Jego słowa w naszym życiu. Nie tylko, żeby były to słowa, ale aby one były potwierdzone w naszym życiu. Czasami istnieją miejsca pisma, o które potykają się ludzie. Jedno z nich jest napisane w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale. Ten list leży jeszcze na moim biurku. Tam ktoś pyta, jak to jest z głupstwem Bożym. Czy już to słyszeliście? Tak, wtedy nie znacie dobrze Biblii. Musicie jeszcze raz od początku zacząć czytać. W pierwszym do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w wierszu 25 jest napisane. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. I teraz ten umiłowany brat chce wiedzieć, w czym jest zawarte to głupstwo Boże i w czym jest zawarta słabość Boża. Trzeba prawie się z powodu tego uśmiechać. Jak wdzięczni możemy być, że Bóg nas uczynił głupimi, abyśmy nie zbłądzili. Ci mędrcy błądzą, ale głupcy nie mogą zbłądzić. Tak jest u Izajasza 35 napisane. Bóg utorował drogę, na której nie może zbłądzić nawet głupiec. Ci mędrcy ze swą mądrością zawiodą. I w łączności z tym jest cudowne słowo u Izajasza 45. Izajasz 45, tutaj jest napisane od wiersza 5 do 7, napisane. Księga Izajasza 45, od 5 do 7 wiersza. Ja jestem Pan i nie ma innego. Oprócz mnie nie ma Boga. Ja Ci przypominam pas, ja Ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz, aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Ja przygotowuję zarówno zbawienie, jak i nieszczęście. Ja, Pan, czynię to wszystko. Czasami myślimy, dlaczego musi to czy tamto się dziać czy być. Wszystko przechodzi przed Bogiem. On za wszystko niesie odpowiedzialność. I z pewnością gdzieś jest słowo napisane także u Izajasza, że On nawet tego niszczyciela stworzył. Tak, Bóg czyni, co chce. Tutaj jest napisane w księdze Izajasza 54, wiersz 16, i to dobrze pasuje do tego słowa z psalmu, które czytaliśmy. Księga Izajasza 54, wiersz 16. Ja bowiem stworzyłem kowala, który rozdmuchuje żar w węglu i wyrabia przydatne dla siebie narzędzia. Lecz ja też stworzyłem niszczyciela, aby wytracał. Bóg był tylko dobry. On nie mógł uczynić niczego, co nie byłoby dobrym. On musiał stworzyć kogoś, kto poniesie za to odpowiedzialność, gdy coś złego się dzieje. Bo z Boga mogło tylko to dobre przyjść. Bóg jest do głębi dobrym. I wiecie, my w tej jednej broszurze pisaliśmy, w której to słowo z proroka Izajasza i z proroka Ezechiela jest cytowane. Gdy Bóg Pan Lucyfera stworzył w jego piękności ze wszystkim w koło, ale z wolną wolą. On go stworzył dobrego do głębi, ale ta wolna wola była to i to pragnienie, aby wyjść z tego podporządkowania, aby nie być niższym niż ktoś inny, lecz się wywyższyć. I wtedy przyszedł ten upadek. To samo jest i z antychrystem, który się ponad wszystko wywyższa. To jemu nie pasuje, gdy ktoś jest ponad nim. Dlatego musi się ponad wszystko unosić, wynosić. Co Bóg, czy dotyczy Boga, czy nabożeństwa. I w końcu sam upadnie, spadnie. I jest to słowo, myślę, u Jana 12, gdzie jest powiedziane, Widziałem szatana spadającego w dół jak błyskawica. Szatan się wyniósł, czy uniósł i dlatego upadł. I ja mam jeszcze jedno słowo u Amosa 3. Znacie to wszyscy na pamięć. Wiersz 7 znacie. Wiersz 6 teraz przeczytam. Amos, rozdział 3. Rozdział 3, wiersz 6. Tutaj jest następujące słowo napisane. Czy nie lęka się lud, gdy w mieście zabrzmi trąba? Czy zdarza się w mieście nieszczęście, którego by Pan nie wywołał? Bóg jest za wszystko odpowiedzialnym. On nawet gdy Mojżesz został posłany, aby dzieci Izraela uwolnić, on zatwardził serce faraona, aby Boże cuda mogły stać się liczne w Egipcie. Bóg może czynić, co chce. I on wszystkie rzeczy ku chwale swego imienia wypełni. A więc nie możemy, czy nie gorszymy się żadnym jednym słowem, ale jesteśmy Panu wdzięczni za to, że on wszystko, że wszystko możemy z łaski właściwie rozumieć. I to słowo o tym królewskim zakonie z Jakuba, z listu Jakuba, drugi rozdział, ósmy wiersz. Jakuba, drugi rozdział, ósmy wiersz. To chcę przeczytać, a później przejdziemy do drugiej Mojżeszowej 19. I wiecie, gdziekolwiek się głosi, tam ludzie są zszokowani, gdy się powraca z powrotem do Starego Testamentu. Ja niedawno gdzieś w Anglii dożyłem, jak ludzie po prostu, oni nie mogli tego zrozumieć, że Stary Testament jest wiążącym Słowem Bożym. Dla nich było to zakończonym, przeminiętym, gdzieś położonym w aktach czy w archiwum. Nie, jeszcze raz nie. My badamy w pismach, aby widzieć, czy te rzeczy się tak mają. I cała Biblia jest Słowem Bożym. Od pierwszej Księgi Mojżeszowej do Objawienia 22. List Jakuba, drugi rozdział, wiersz 8. Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem Królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Tutaj nie jest mowa o zakonie Mojżesia, ale o królewskim przykazaniu, zakonie, przykazaniu. I my przejdziemy za chwilkę do drugiej Mojżeszowej 19, ale wpierw do trzeciej Mojżeszowej 19. Tutaj jest mianowicie to słowo, które teraz czytaliśmy. Jest ono napisane. I tutaj możecie w trzeciej Księdze Mojżeszowej 19 od 11 wiersza. 19 rozdział od 16 wiersza. Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu swojego i nie będziesz nastawał na życie swego bliźniego. Jam jest Pan. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. Wiemy, że to jest tak, mówi Pan. To był Pan, który te słowa wypowiedział. Nie będziesz szerzył oszczerstw. Nie będziesz nastawał na życie swego bliźniego i tak dalej, i tak dalej. My czytaliśmy o tym królewskim przykazaniu, w którym ten cały zakon i wszyscy prorocy są zawarte. bo kto spełnia cały zakon, a tylko, czy całe przykazanie, jedno tylko przestąpi we wszystkim, stał się przewinny we wszystkim. I te jedne usta wszystko powiedziały od A do Z. Gdyby ktoś 99% wypełnił, a 1% by nie spełnił, wtedy przewini się we wszystkim. Ale to pytanie winy jest wyjaśnione. To już kilka razy mówiliśmy. Ale teraz następne pytanie. Jeżeli nasza wina jest przebaczona, nasze grzechy przebaczone i z Bogiem zostaliśmy pojednani i Jego życie powróciło z powrotem do nas, wtedy musi to być możliwym, aby to Słowo Boże mogło być żytym. To musi być możliwym, żeby według Słowa czynić i chodzić. Wtedy to życie Chrystusa musi być w nas. On musi przez nas móc to żyć. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Jak to apostołowie i Jan w tym przypadku. Te starotestamentowe miejsca Biblii w ich kazaniach to włączali. I on pisze, jak możesz Boga miłować, którego nie widzisz, gdy twego brata nie miłujesz, którego widzisz. Kto swego brata nie miłuje, jest zabójcą. I tutaj jest nam ta recepta już w Starym Testamencie podana, powiedziana. Nie jest to już przytłaczającym. Nie. Ci wykupieni są tymi jedynymi, którzy są w stanie to słowo żyć. Wszyscy inni to odczuwają jako ciężkie jarzmo, coś przytłaczającego, prawie zgniatającego. Kto jest zbawiony, ten z radością będzie w stanie tym żyć bez swego własnego wysiłku, nie w swojej własnej sile, ale w mocy Pana, bo Jego życie jest w nas. I przejdźmy teraz do tego przykazania królewskiego i do tego królewskiego kapłaństwa. Druga Księga Mojżeszowa 19, od wiersza 3. Tutaj jest napisane, a Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc, zauważacie, tutaj są dwie rzeczy zmienione, Bóg i Pan. A Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc, tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom izraelskim. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. I dlatego, że teraz właśnie czytam ten wiersz, prawie muszę się uśmiechać. Wy wszyscy przypominacie na to kazanie brata Branhama z tym tytułem Orły Boże. Ja w ostatnim wydaniu Stern, tego czasopisma Stern, czytałem, że ludzie dotychczas nie stwierdzili, że to słowo jest prawdą, że orzeł swe młode bierze na swe skrzydła, aby je tak wynieść z tego gniazda. Dotychczas jeszcze się kłócono o tym, ale teraz naukowcy odkryli, że to się zgadza. My nie potrzebujemy żadnych naukowców do tego. Co Bóg mówi, to się zawsze zgadza. Jest najwyższy czas, żeby naukowcy się dali skorygować we wszystkim. Jeśli by to nadeszło, dziękowalibyśmy za to Bogu. Nie mamy właściwie nic przeciwko naukowcom, ale przeciwko tym naukom, które prowadzą obok Boga. Wszelka wiedza, która prowadzi obok Boga i sprzeciwia się Bogu, Jego słowu jest od szatana. Z powodu tego nie potrzebujemy dyskutować. Ale powróćmy teraz z powrotem. Ale jeszcze raz muszę to wznieść, że brat Frank wtedy powiedział, ja spoglądałem, powiedział, tam, gdzie naukowcy w ogóle nie doszli, tam ten mąż Boży miał swój dom, był w domu, w tym pustkowiu, tam, gdzie on, na bezludziu, tam, gdzie mógł obserwować naturę. Tutaj jest coś szczególnego wyrażone. Wy sami widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. Nie tylko do góry, nie tylko do proroczego zgromadzenia, ale tutaj do mnie przywiodłem was, do siebie. Bóg nie prowadzi nas gdzieśkolwiek. On przyprowadza nas do siebie. On nie da prędzej spokoju niż tam, niż znajdziemy się tam, gdzie On chce nas mieć. I to jest w Jego bezpośredniej obecności, nie tylko do jakiejś świętej góry, ale do świętego Boga na górze. I wtedy jesteśmy tam, gdzie Bóg nas chce mieć. Niesieni na orlich skrzydłach. Nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. Amen. Tutaj, do mnie, do siebie. Nie do jakiegoś miejsca, ale do mnie, do siebie. To powołanie, które Bóg wypowiedział, było zawsze całkowicie osobistym. Pójdź i naśladuj mnie. Grecy chcieli chętnie widzieć Jezusa. I nie rozchodzi się tylko o to, aby przyjść aż do jakiegoś miasta, zboru, czy na jakieś miejsce, ale nie poddać się, dopóki nie dotrzemy do Pana, przenikniemy do Pana i ujrzymy Go mówiącego, działającego. I teraz w drugiej Księdze Mojżeszowej 19, wiersz 5. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. I to jest historia zbawienia, gdy czytamy prawie te same słowa w Nowym Testamencie. I na Izraelu ukazał Bóg to, co miał w zamiarze. Czy Izrael był już obrazem na to, co Bóg miał w zamiarze uczynić ze zborem. Wy będziecie mi szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim. Wy, przywiodłem was do siebie, będziecie mi królestwem kapłańskim. Czytam to jeszcze raz. Jeszcze raz piąty wiersz. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością spośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Wszystko Jemu. My należymy Jemu, nie nam samym. Kto zna Pismo, wie to. Gdy żyjemy, żyjemy Panu. Gdy umieramy, umieramy Panu. Czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Będziecie mi szczególną własnością ze wszystkich narodów i pośród wszystkich ludów. Piąta Mojżeszowa. Tutaj sobie zanotowałem pewne miejsce. Nie wiem dokładnie, czy to właściwie uczyniłem. Czym człowiek starszy, tym gorzej z pamięcią. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział pierwszy, od wiersza 29. Wtedy rzekłem do was, nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie. Pan wasz Bóg, który idzie przed wami, będzie walczyć za was tak samo, jak to na waszych oczach uczynił w Egipcie. On będzie bojował za nas, nie ty, nie ja. On będzie walczył za nas. My naszą ufność składamy całkowicie i w pełni na nim. W wierszu 32 jest napisane, lecz mimo to nie uwierzyliście Panu, waszemu Bogu, który szedł przed wami po tej drodze, aby wyszukać wam miejsce na obóz. Bez zaufania waszemu Bogu. Jak to jest dzisiaj z swoją ufnością i moją ufnością do Boga? Z moją i twoją wiarą w Boga i Jego Słowo. Jak to jest dzisiaj po wszystkich tych latach bycia wierzącym z naszą ufnością do Niego, który nas naucza, który z nami mówił, który nam swoje słowo w taki cudowny sposób objawił. Czytam z listu Jakuba, aby wam ukazać, dlaczego to mi... Teraz myślę z Hebrajczyków. Hebrajczyków, czwarty rozdział. Hebrajczyków, czwarty rozdział. Muszę tutaj z powodu kontekstu przeczytać od wiersza pierwszego. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. Czegoś gorszego nie może się przytrafić wierzącemu, niż że musi stwierdzić on czy ona, że pozostali, gdy Pan przyjdzie swoich zabrać. Aby nie okazało się, że ktoś z was pozostał w tyle. Dla tych pozostających w tyle nie będzie to przyjemnym, to wiemy wszyscy. Ale mi teraz rozchodzi się o ten drugi wiersz, o tą główną rzecz. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. To słuchanie słowa bez tego, żeby w nie wierzyć, nic nikomu nie pomoże. Ale ja nie wierzę, że Bóg dał nam dwoje uszu, aby do jednego wpadało słowo, a z drugiego wypadało. Nie wierzę w to. Wierzę, że Bóg dał nam duchowy słuch, ale tylko tam, gdzie to Boże słowo, Boże poselstwo jest pojednane z wiarą i z wiarą jest przyjmowane w tej świadomości. Tutaj mówi Bóg ze mną. Tutaj nie przyszedłem do jakiegoś klubu czy zjednoczenia, ale tu stoję w obecności Bożej. Jak Pan powiedział, ja was przyprowadziłem do siebie tutaj na tym miejscu, na to miejsce. Ja was niosłem jak na orlich skrzydłach. Wy będziecie mi świętym ludem, królewskim kapłaństwem. I tak jest nam tu powiedziane. Oni słyszeli Ewangelię, to poselstwo zbawienia, radosne poselstwo, tak samo jak my. Ale to słowo, ja czytam drugą część drugiego wiersza. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic. Możemy słyszeć Boga nawet mówiącego na górze Synaj. Możemy iść do góry Oliwnej, aby słuchać tam osobiście Pana. Ale gdy to słyszane nie zostanie związane z wiarą, a wiara nie jest związana z posłuszeństwem, wtedy wszelkie słuchanie nam nic nie pomoże. Wtedy odchodzimy i byłoby lepiej, gdybyśmy w ogóle nie słyszeli i w ogóle nie widzieli, gdy nie jesteśmy gotowi, aby z tym iść. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic. Bóg sam to wypowiedział. Gdyby On posłał ewangelistę, wtedy można by powiedzieć, On nie głosił zbyt potężnie, On nie był dosyć z Bogiem złączony. Można by wiele wypowiedzi czy wymówek znaleźć, ale Bóg sam to powiedział. On postawił swój lud w swojej obecności, z nimi mówił i był z nimi przez 40 lat. I potem musi jeszcze powiedzieć, ale oni nie rozpoznali moich dróg. Oni to słowo słyszeli, ale nie powiązali tego z wiarą. I dlatego im samym to słowo z ust Boga Pana wychodzące nie pomogło nic. I to wyjaśnienie. Gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Co jest wiara? Hebrajczyków 11 nam mówi dokładnie, jasno, co jest wiara. Czym jest wiara? W pierwszym wierszu, 11 rozdział, pierwszy wiersz. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Jak to jest teraz z naszą wiarą? Czy jest to tak z nami? My czekamy na te rzeczy, których jeszcze nie widać. Na całą liczbę rzeczy, które Bóg przyobiecał, których jeszcze nie widać. I tutaj jest nam powiedziane, że jest to wiara, która jest pewnością tego, czego się spodziewamy, i przeświadczeniem, czego nie widzimy. W czym ufamy? Czy w tym, co chcemy chętnie widzieć? Nie. W tych obietnicach, które Bóg nam dał. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszystko, co Bóg w swoim słowie powiedział, jest już faktem. Nawet gdy jeszcze nie stało się to widocznym, w oczach Bożych wszystko już jest faktem, rzeczą dokonaną. I są jeszcze niektóre rzeczy, które są niewypełnione. Nie tylko do powstania z martwych i przemieniania tych żyjących w Chrystusie, aż po zachwycenie i tak dalej. Ale są niektóre rzeczy jeszcze, które są przed nami. Ale mężowie Boży, na przykład Jan, na wyspie Patmos, już widział dokończenie tego zastępu wykupionego krwią. On już słyszał to halleluja na uczcie weselnym baranka. Słyszał ten głos wołający: błogosławiony i święty jest ten, który jest zaproszony na uczcę weselną baranka. Słyszał ten śpiew tej trzody zbawionych, a my jeszcze dzisiaj czekamy na dokończenie. Jan widział już nowe niebo, nową ziemię. My jeszcze dzisiaj czekamy na to. Co to było? Czy prorocy, czy apostołowie, wszyscy ludzie, którzy przez Boga zostali ułaskawieni i Jego słowo w łasce słyszeli, wszystko to, co słyszeli, widzieli to już duchowym okiem i powiedzieli tak do Boga. I wewnętrznie zgadzali się z tym, co Bóg przyobiecał. I tak, i ten wiersz właściwie zrozumieliśmy u Hebrajczyków 11:1. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Nie tylko w naszym języku, ale i w innych językach. Tak, ja wierzę, wierzę, że będzie padać i tak dalej. Ale tutaj wiara jest czymś innym. Tutaj jest wiara w Boga i Jego Słowo. A wiara jest pewnością, zaufaniem. Tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, o tych faktach i rzeczach, czego nie widzimy, ale to, co Bóg przyobiecał. Amen. W tym leży ta cała sprawa skryta. Gdziekolwiek Bóg dał obietnicę, tam może ta wiara być zakotwiczona i tam nie ma już poruszania w jedną, drugą stronę, czy potrząsania, bo ta kotwica sięga aż poza zasłonę, a tam za zasłoną jest ta skrzynia przymierza z tym Słowem Bożym. Tam już nie ma zachwiania. Ale teraz czytajmy dalej. U Hebrajczyków 7. U Hebrajczyków 7 w wierszu 6. Tutaj jest napisane. Ale tamten, który nie wywodził od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. I pobłogosławił temu, który miał obietnicę. Wiecie, Hebrajczyków 7 mówi odnośnie 1 Mojżeszowej 14 od wiersza 17, gdy Pan jako król Salemu przyszedł na spotkanie Abrahamowi i z chlebem i winem i trzymał z nim wieczerzę. Co nas tutaj, co zauważamy? Kto został pobłogosławiony? Pobłogosławiony został ten, który był w posiadaniu obietnicy. Nikt poza tym. Kto jest dzisiaj błogosławiony? Tylko ten, kto jest w posiadaniu obietnic Bożych na ten czas. Wszystko inne głosi, modli się i śpiewa obok Boga. Mówicie, czy naprawdę to tak jest? Możecie przeczytać. Ja sam. I mi jest niezbyt dobrze podczas, gdy myślę o tym. Byłoby mi lepiej, gdyby było to wręcz przeciwnie. O, gdybyśmy się cieszyli, gdyby wszystkie zbory i ugrupowania, szczególnie wszyscy ci, którzy pili ten kielich błogosławieństwa i dożyli Boga, gdyby rozpoznali wszyscy to, co Bóg na te dni przyobiecał i co On teraz czyni. Ale jeśli tego nie czynią, gdzie pozostaje ta kotwica? Gdzie pozostaje błogosławieństwo? Czytam jeszcze raz. Ale tamten, który nie wywodził od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. Amen. Co powiedział Melchizedek do Abrahama? Bądź pobłogosławiony przez Wszechmogącego Boga. Tam nie ten mniejszy większego, ale ten najwyższy swego proroka Abrahama pobłogosławił. Ten najwyższy, Bóg Pan. Ale on musiał, dlatego że tu rozchodziło się o dziesięcinę. On musiał przyjść jako kapłan, dlatego że później kapłani otrzymywali tą dziesięcinę. I każda rola, w której Bóg się ukazywał, jeszcze do dzisiaj przejmuje to Bóg i ma w tym związku swoją płatność. Ale musi być pozostawiona w tym kontekście, do której należy. I o tym Melchizedeku jest powiedziane. On jest królem sprawiedliwości, królem Salemu, królem pokoju. Nie ma ojca ani matki i tak dalej. Ani początku, ani końca. Był więc to Pan w duchu, zanim to Słowo stało się ciałem i przyjęło postać ludzką. Możecie sami to jeszcze przeczytać. Nam rozchodzi się jeszcze o inne miejsca Biblii. Psalm 110. I ujrzymy za chwilę i zrozumiemy, dlaczego te miejsca Biblii czytamy. On, król, kapłan, arcykapłan, ma lud, królów i kapłanów, wziął w swoje naśladownictwo i do nich możemy z łaski należeć. Psalm 110. Czytam wiersz 4. Właściwie trzeba by od samego początku czytać. Przysiągł Pan i nie pożałuje. Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. On nie mógł być według rodzaju, według porządku Arona, bo tam była śmiertelność. On musiał być według porządku Melchisedeka, aby bez przeszkód, bez przerwy, od początku do końca, aby mógł być. O, jak cudownie wszystkie te rzeczy Bóg dał zapisać. Czytam jeszcze raz od wiersza pierwszego z Psalm 110. Rzekł Pan Panu memu. I o tym dzisiaj także czytałem. Tutaj pyta nasz Pan, jakże mógł Dawid nazwać go Panem, gdy jest on jego synem. I już ludzie nie mogli mu odpowiedzieć. On jest oboje. On jest Panem. On jest Królem. On jest Zbawicielem, Synem. I wszystko w tym kontekście, do którego to należy. Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. Berło mocy Twojej ześle Pan, miałby tu być napisane Jahwe, z Syjonu. Panuj wśród nieprzyjaciół swoich. Lud Twój chętnie pójdzie za Tobą w świętej ozdobie, gdy wystawisz wojsko swoje. Młódź Twoja w tym dniu, który Bóg uczynił, aby rozpocząć z nami tą ostatnią rundę, wtedy wszyscy będziemy chętni. Tam nie będzie chromego czy kulawego pozostawiającego w tyle. Będziemy pełni chęci w tym dniu, gdy zastęp Pański będzie szedł. I gdyby nam się to nie powiodło, wtedy Bóg musiałby nam pomóc, ale jest napisane. Ktoś powiedział niedawno w jednym telefonie, gdy telefonowałem, bracie Frank, powiedział, z pewnością nie będę przy tym. Ja powiedziałem, właśnie ty będziesz przy tym. Ja nie sprzeciwiam się chętnie, ale zawsze sprzeciwiam się diabłu, zawsze. To musimy się przyzwyczaić, aby sprzeciwić się diabłu i wierzyć Bogu. I w dniach Mojżesza, gdy Faraon powiedział, tak, kilku może iść, ale bydło i tamto pozostanie, to handlowanie. Z Bogiem nie ma żadnego handlowania. Jest tylko nakaz, wypuść mój lud i z tym to jest załatwione. I Mojżesz powiedział, ani jedno kopyto tu nie pozostanie. Wszystko, co do tego należy, to idzie z nami, dzięki naszemu Bogu. Tak, czasami się widzimy się... Czujemy się nędzni, ale to ukazuje, jak wielka jest łaska Boża w naszym życiu. Gdyby ktoś podnosił swój nos, nie miałby w ogóle szans, chyba żeby się upokorzył pod tą potężną rękę Bożą i sprzeciwił się diabłu i tak mógłby dać się uporządkować przez Boga. A więc Twój lud będzie pełen chęci w dniu Twego lud Twój chętnie pójdzie z Tobą w świętej ozdobie, gdy wystawisz wojsko swoje. I to, co Piotr powiedział, chcemy przeczytać w pierwszym liście Piotra. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, wiersz 9 i 10. Może już od 7 wiersza. Te słowa wszystkie są tak kosztowne. trzeba by wiele więcej czytać. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział od wiersza siódmego. Dla was, którzy wierzycie, rozważacie, widzicie, o co się rozchodzi? Pełne zaufanie, przekonanie o tych rzeczach, które Bóg przyobiecał, jak gdyby już egzystowały. Przekonanie o tych faktach Bożych. Często już to mówiliśmy. Ludziom nie możemy wierzyć. Nie możemy ani nam samym wierzyć. Albo ufać. Ale Bogu możemy wierzyć. I Bogu możemy zaufać. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Myślcie o tym. Abraham został pobłogosławiony, dlatego że on był w posiadaniu Bożych obietnic. Bóg przecież z nim mówił. Bóg dał mu obietnicę, on wierzył w tę obietnicę, wierzył Bogu i to zostało jemu zaliczone ku sprawiedliwości. Co będzie tobie ku sprawiedliwości zaliczone i mnie, gdy wierzysz Bogu? Jeśli wierzysz, że to, co on powiedział, jest prawdą, wtedy i z tym liczysz, że tak to się stanie, jak on to wypowiedział, że w tym nie może się nic zmienić i nic nie może tego zatrzymać. To musi się wypełnić, dlatego że usta pańskie to wypowiedziały. Dla was, którzy wierzycie, czy wierzymy wszyscy, czy ufamy? Mocne przekonanie, być mocno przekonanym. Nie tylko, że ty jesteś w tobie przekonany o tobie samym, nie. Ale przekonanym, że Bóg jest wierny, że On dotrzymuje swego słowa. Jak jest napisane, to pismo nie może być złamane. Nie będzie złamane. Będzie dotrzymane i wypełnione. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Ale też kamieniem, o który się potkną i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oni. Zauważyliśmy to? Wiara i posłuszeństwo należą razem. Niewiara i nieposłuszeństwo znowu są parą. I ludzie, którzy noszą niewiarę w sobie, nie mogą być posłusznymi. Tam nie ma łączności. Wręcz przeciwnie. Tam jest wewnętrzny opór, rozdział. Tam jest. Wiara łączy nas z Bogiem. Niewiara odłącza nas, oddziela nas od Boga. Niewiara, nieposłuszeństwo należą razem. Wiara i posłuszeństwo także należą razem. I tutaj gorszą się ludzie w nieposłuszeństwie przeciwko słowu. Ilu chce, a nie może, przynajmniej to tak wygląda. Bóg sam niech będzie sędzią ponad tym. Bóg podaje oboje, to chcenie i to skuteczne wykonanie. Kto dzisiaj się gorszy, ten gorszy się w niewierze w słowo. Ja już to niedawno powiedziałem. To, co dotyczy służby brata Branhama, tak szanują go wszyscy, którzy kiedykolwiek byli w zgromadzeniu jego. I do tego należy kilka milionów. I szanują jako największego męża Bożego od dni biblijnych. Z tym nie ma nikt najmniejszego problemu. I nie ma nikogo między tymi kaznodziejami i ewangelistami międzynarodowo, którzy by nie zdjęli kapelusza przed nim. I to ogólne zdanie jest takie, że między nami żył człowiek, który był wyjątkowy, którego życie było całym kazaniem. Gdy mówił o pokorze, to był pokorą w osobie. Gdy mówił o Biblii, wtedy ją miał. Te rzeczy, które głosił, te miał. On żył tym. I także jego wrogowie poświadczali to Jemu. I to znaczy wiele. Ale powiedzcie tym przyjaciołom, którzy z wielkim zachwyceniem mówią o tym, jak Bóg tego pokornego człowieka mógł używać. Powiedzcie im, że tam wypełniło się Pismo. Wtedy ta cała sprawa już całkowicie inaczej wygląda. W tym momencie, gdy oni mają wejść w związek z tym, gdzie ta sprawa im jest przedstawiana jako fundament, tam się odwracają. Chcą przyznawać i czynią to, że Bóg uczynił coś wielkiego, ale że tam rozchodziło się o wypełnienie Pisma, o proroctwo, które się między nami wypełniło, tego nie mogą połknąć. U nas jest to wręcz przeciwnie. Nie czy ktoś wzbudza zmartwych, albo czyni, czy ślepi otrzymują wzrok i chromi mogą chodzić i tak dalej. Za to Bogu dziękujemy. Niechby to wkrótce znowu się działo. Ale gdyby to słowo nie było głoszonym i te obietnice nie były podane zborowi na ten czas, co by pomogło nawet wzbudzanie zmartwych, gdyby ci żywi pozostali w duchowej śmierci. Wszystko uporządkowane w tym, na tym miejscu, do którego należy. Musi to być. I w naszych dniach Bóg dalej czyni historię zbawienia. Na mnie nie wywiera nic takiego wrażenia, jak to, że znajdując ślady Bożych obietnic w Słowie i mogę obserwować wypełnienia się tego. To jest potężnym dowodem tego. Nie to, co człowiek interpretuje, ale ludzie, którym Bóg okazał łaskę, którzy mogą poznać, co On według swego słowa w tym czasie czyni. I ta łaska stała się nam w udziale. Nie dlatego, że szukalibyśmy tego. To, co stało nam położone, darowane według słowa Pisma. Komu jestem łaskaw, temu jestem łaskaw. I nad kim się zmiłuję, na tym się zmiłuję. Wam, którzy macie zaufanie, dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Ta wiara ma dostęp do Boga. Bez wiary nie można Bogu się podobać. Bez wiary jest to niemożliwym, aby zrozumieć Jego słowo. I możecie u Hebrajczyków 11 w tym rozdziale o wierze i w całym Piśmie Świętym możecie przeczytać. Ciągle znowu była to wiara. Ta wiara w sercach, w życiu tych ludzi i w posiadaniu takiej wiary, jak to u Hebrajczyków 11 w wierszu 2 jest napisane, w posiadaniu takiej wiary, jakiej wiary, jak to w wierszu 1 jest napisane, to jest ta wiara, jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, co Bóg przyrzekł, czego jeszcze oczami nie można widzieć, w czym się ufa, przeświadczeniem, mocnym przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy, o tych faktach, których jeszcze się nie widzi. Istnieje to słowo, on spoglądał na tego niewidzialnego, jak gdyby go widział. I Abraham nie spoglądał na obumarłe swe ciało, ale na żywego Boga, który dał mu tą obietnicę. W posiadaniu takiej wiary wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga. Kto to poznaje przez wiarę? Jasne. To wypowiedziane słowo. Bóg wypowiedział i stało się. On nakazał i stanęło. Można przez Stary i Nowy Testament iść. Ten sam Bóg w ten sam sposób działał. Kto to rozumie? Naukowcy szukają swych wyjaśnień i ci, którzy głoszą, a nie mogą wierzyć, są w rozłamie, ale istnieją i tacy, którzy po prostu nie mogą inaczej, jak z całego serca wierzyć i do nich możemy należeć. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga. Przez jaką wiarę? W tym, że wierzymy, co w 1 Mojżeszowej 1 jest napisane, Bóg powiedział i stanęło. Bóg powiedział, niech stanie się światłość i stała się światłość. Wierzysz w to? Wierzę w to. Ja wierzę w to stuprocentowo. Było wielu krytyków aż do dzisiejszego dnia. I niektóre tezy powstały, jak to mogło być, i wybuch i tak dalej, i jakkolwiek to miałoby być. Ale jeszcze nikogo nie było do dzisiaj, kto by powiedział, ja wiem, albo ja to byłem. Był tylko jeden, istnieje tylko jeden, który jest stwórcą nieba i ziemi. Nikt inny. Przez wiarę otrzymaliśmy dostęp do Boga, Jego słowa, do Jego dzieła, czy to stworzenie, czy zbawienie. Kto nie wierzy, ten nie wierzy ani w jedno, ani w drugie. Kto wierzy, wierzy we wszystko. Wierzy we wszystko, od A do Z, bez wysiłku, dlatego że wiara jest darem Bożym. Tak, iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Z niczego Bóg przywołał wszystko do istnienia. Nie było niczego. Gdyby coś tam było, wtedy, ale niczego nie było. I to wam przeczytam, abyście wiedzieli, że tak jest napisane, to miałoby być albo już tu u Hebrajczyków 1 być napisanym. Hebrajczyków 1 od wiersza 3. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów. Zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Kto to jest? Ten jeden i ten sam, który mówił, niech stanie się światłość i stała się światłość. Z tą różnicą w Starym Testamencie, w ciele duchowym, a w Nowym Testamencie stał się człowiekiem w cielesnym ciele, w mięsistym ciele, w ludzkim ciele. Ja czytam u Hebrajczyków 11. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdyż Bóg przyznał się do jego darów. Znowu wiara. Co to było? Wiara jest równoznaczna z objawieniem. Objawienie słowa i woli Bożej. Gdy człowiek mówi, ja wierzę i mówi nawet o objawieniu, ale jego objawienie jest poza granicami słowa, wtedy można to zapomnieć. Objawienie, które przychodzi od Boga, przychodzi przez Ducha i Duch prowadzi do Słowa, objawia wolę Bożą przez Słowo Boże. I tutaj gdy jeszcze żadne słowo nie było napisane, Abelowi zostało oznajmione, co miało się stać. I on przyniósł Bogu podobającą się ofiarę i został przez niego okazany jako sprawiedliwy, usprawiedliwiony przed żywym Bogiem. I tutaj jest napisane. I przez niego mówi jeszcze po śmierci, przemawia. Do dzisiaj istnieją ludzie, którzy zrozumieli, co znaczy, czym jest objawienie i wiara. Jezus Chrystus jest objawieniem Boga w ludzkim ciele. Nie jakaś idea czy pomysł, ale to, co Bóg powiedział. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, nie obok słowa, ale słowo przyjęło postać. Tak to jest z każdym objawieniem, które pochodzi od Boga. Z wszelką wiarą, która jest zakotwiczona w Bogu i Jego Słowie. Nie jakieś pobożne wyjaśnienia, ale Boża substancja. I za to możemy dziękować i być wdzięczni, że Pan nas zachował w swoim Słowie. Jeszcze więcej, Jego Słowo w przebiegu czasu stało się coraz kosztowniejszym, coraz droższym. Gdziekolwiek czytamy, Bóg mówi przez swoje Słowo jeszcze dzisiaj do nas. On przemawia do nas. To jest żywym. I dalej jest napisane: o Henochu, wszyscy ci mężowie Boży mieli wiarę. Przejdźmy do zakończenia i z powrotem do tego, co właściwie chcieliśmy przedłożyć. Królewskie przykazanie, królewskie kapłaństwo, które Pan jako król królów, jako ten arcykapłan, który sam siebie złożył jako baranka ofiarnego, i tego nikt nie może wyjaśnić, kto może być, jak on może być równocześnie obojgiem, a arcykapłanem i barankiem ofiarnym i pośrednikiem, Synem Bożym, Synem Człowieczym, Synem Dawida, wszystkim, wszystko gdzie, tam, gdzie należy, tam, gdzie należy. I czytajmy jeszcze 1 Piotra 2, wiersz 9. Ale wy jesteście rodem wybranym. Wtedy to był Izrael wybrany. I ze wszystkich ludów, narodów i języków Bóg zawarł przymierze ze swoim ludem i niósł na skrzydłach orlich, aż ich przyprowadził do swojej obecności, aby tam móc z nimi mówić. Żaden inny lud nie dożył tak Boga jak lud izraelski. I tutaj jest nam powiedziane: wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Co mamy my powiedzieć? Bóg nas przyprowadził do swojej obecności. On to jest, który z nami mówi. My ostatniej niedzieli to słowo z 1 Samuelowej 3 czytaliśmy. Tam Pan tego młodego Samuela zawołał i Samuel przybiegł do Elego i powiedział: tu jestem, przecież wołałeś mnie. A Eli powiedział: ja ciebie przecież nie wołałem, połóż się spać. I znowu Pan wołał i Samuel biegnie do Elego i mówi: tu jestem, przecież mnie wołałeś. A on się zadziwił i jego oczy już były trochę osłabione i on powiedział: połóż się znów spać, ja ciebie nie wołałem. Wiecie, co wtedy się stało? Wtedy zrozumiał Eli, że to był Pan, który tego młodego Samuela zawołał i powiedział do niego: gdyby ten głos jeszcze raz się rozległ, wtedy powiedz: mów, Panie, twój sługa słucha. Co to było? Często ludzie nie rozumieją, że to jest Pan, który z nami mówi. Idą tutaj, idą tam, pytają tutaj, pytają tam. I już się jest uspokojonym. Uspokój się, ta sprawa jest w porządku, idzie swoją drogą. Ale ona nie jest w porządku. Ona dopiero wtedy idzie swoją drogą, gdy jest przyprowadzona z Bogiem do porządku. I to jest wtedy, gdy z Bogiem się zgadzamy. Dopiero wtedy, po tym, gdy On z nami rozmawiał, Samuel położył się spać w domu Bożym, w pobliżu skrzyni przymierza. Możemy być wierzący, możemy być tak bliscy Słowa, bardzo blisko. Pomimo to, jeszcze nie zrozumieć, że ta godzina nadeszła, aby powstać ze snu, że to zbawienie jest nam bliższe niż przed wielu laty, gdy uwierzyliśmy i słyszeliśmy o wszystkich tych rzeczach i w przebiegu lat i stały się nam pewnością, świadomością. Niechby Pan niechby to padło nam do serca. Pan miał lud w Starym Testamencie. On powiedział: jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. ze wszystkich ludów was wybrałem. Zawarłem nowe przymierze z wami. Jesteście ludem moim. Ja was przyprowadziłem do mojej obecności. Jesteście przede mną. Słyszycie mych słów, me słowa. W Nowym Testamencie to samo. Zbór. Szczególna własność ze wszystkich narodów, języków i ludów. Święte zawarcie przymierza. To jest nowe przymierze w mojej krwi. Istnieje trzoda wykupiona krwią i ta trzoda wykupiona krwią tworzy ten ród królewski, kapłaństwo, naród święty. Wtedy to był Izrael, dzisiaj jesteśmy to my. Jak to jest z nami, z Panem i ze wszystkim, co należy do Królestwa Bożego. Wy jesteście tym rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Co możemy na to powiedzieć? Podziękować Panu, który dokonał wielkiego dzieła na nas i wybrał nas po to, tak, bez tego, żeby nas pytał. On nas przeznaczył na to, na coś, abyśmy byli czymś ku Jego chwale, ku chwale Jego łaski. Przyjmijmy to z wiarą, jak słyszeliśmy w pełnym przekonaniu, że każde jedno Słowo Boże, które słyszymy, nie omija nas, ale przenika do głębi naszych serc, żebyśmy stali się jedno ze Słowem, aby Słowo mogło stać się ciałem i realnością w nas, przez nas i przedtem nie ludem, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Nie tylko jakimś ludem, ale ludem Bożym jesteście. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. W niemieckim tłumaczeniu zmiłowania Bożego dostąpiliście. I za to możemy Panu dziękować. Jeszcze jedno, co podkreślamy. Tą część tego wiersza. Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swej własności. Nasz Pan powiedział, kto za mną idzie, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. On mógł powiedzieć, ja jestem światłością świata. Jan powiedział, ja zostałem posłany, aby złożyć świadectwo o świetle. Kto idzie za nim, ten i w tym czasie nie będzie chodził w ciemności, nie pozostanie w ciemności, ale będzie miał to światło życia. Wierzycie w to wszyscy? W naśladownictwie Jezusa. To wszystko jest w nim zawarte. To należy do tego. Przedstawcie sobie. On, który jest tym słowem, które stało się ciałem. I gdy ktoś naprawdę za nim idzie, żeby zbłądził, to jest wykluczone. Bez Niego błądzimy, ale z Nim znaleźliśmy drogę do domu, zostaliśmy przyprowadzeni do porządku i możemy chodzić Jego drogami. On sam powiedział, kto idzie za mną, ten nie będzie trwał w ciemności, ale będzie miał to światło życia. Cokolwiek to jest, Bóg Tobie da odpowiedź. On Tobie da jasność. To jest niemożliwym, aby iść za Panem i potem pozostać w jakiejś w niejasności. Kto za Nim idzie, ten nie pozostanie w ciemności, ale będzie miał to światło życia. Niechby to jasno świeciło, abyśmy wszyscy mogli widzieć i w tym świetle chodzić, aż przejdziemy z wiary do oglądania. Uwielbione niech będzie imię Pańskie. Amen. Powstańmy teraz i módlmy się. Może zaśpiewam jeszcze ten refren. Tak, jakim jest, tak to musi być. Nie moja siła, tylko Ty sam. Twoja krew obmywa mnie z grzechów do czysta. O Baranku Boży, idę już. Skłonimy nasze głowy, zamknijmy nasze oczy, otwórzmy serca. Może są niektórzy tutaj, którzy mają szczególne potrzeby na sercu i prośby. Bóg to zna, Bóg to wszystko wie. Gdy z kazania przyszła wiara i my to, co Bóg przyobiecał, przyjmujemy dla nas, możemy przyjąć dla nas osobiście w tym przekonaniu, że to już jest, pomimo to, że jeszcze tego nie widzimy. Jeśli niektórzy mają pragnienie na sercu, potrzebę na sercu, proszę podnieście krótko rękę. Bóg to zna i wie wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bóg widzi te ręce, Bóg widzi serca. Módlmy się teraz. Ojcze Niebieski, z całego serca dziękujemy Tobie za Twoje drogie i święte słowo. Panie, nie możemy nic za to, że Ty nas przeznaczyłeś po to, abyśmy wierzyli przez wybranie przed założeniem świata. Zawołałeś nas Twoim świętym wołaniem. Ty zawarłeś przymierze z nami. Ty nam te obietnice objawiłeś, te, które dotyczą tego czasu. I teraz jesteśmy tutaj w pełnym zaufaniu do Ciebie. Nie do nas, ale do Ciebie. Że Ty wszystko cudownie poprowadzisz na ten dzień Twego cudownego, powtórnego przyjścia. Umiłowany Panie, Ty znasz te różne potrzeby i prośby. I cokolwiek to jest, choroba, problemy, potrzeby, Ty wszystko wiesz, każdego jednego znasz. Panie, prosimy Ciebie teraz wspólnie. Racz Ty być bliskim wszystkim tym, którzy są z nami złączeni. I z tymi, którzy leżą nam na sercu. Daruj łaski, abyśmy dotrzymali kroku z Tobą i byśmy chodzili jako godni tego wielkiego powołania, bo my jesteśmy świętym ludem. Ty mówisz, ja jestem świętym i Wy macie być świętymi. Ty mówisz, ja uświęcam się dla nich, aby i oni w prawdzie byli uświęceni. Twoje słowo jest prawdą, umiłowany Panie. Daruj Ty nam łaski, abyśmy Twoje słowo w każdy czas z wiarą przyjmowali, w pełnym przekonaniu, w posłuszeństwie, że Ty to także możesz potwierdzić. Pobłogosław nas wszystkich, Panie. Wyratuj tych zgubionych, uzdrów chorych, uwolnij związanych, potwierdź Twoje słowo i uwielbij Ty sam Twoje święte imię, umiłowany Panie, i prowadź nas nadal. Weź nas za rękę, uczyń to według Twojego słowa przez Twojego Ducha Świętego. My dziękujemy Tobie za to, że Ty aż do dzisiejszego dnia masz ten nowotestamentowy zbór, który przychodzi z powrotem do pierwotnego stanu wierzy, jak mówi Pismo, który nie jest organizacją, ale żywym organizmem, niezależnym od wszystkich ludzkich systemów, ale zależnym od Ciebie, wierny Boże. Racz Ty nas postawić na wyższym gruncie. Niechby i ta godzina posłużyła ku temu, abyśmy się przybliżyli do Ciebie. Zabierz naszą wszelką niesprawność i wszelkie wahania i ociężałość, ospałość. Zabierz to wszystko od nas. Uczyń nas pałającymi w duchu. Ty jesteś ten, który nas powołał. My nie idziemy już do ludzi, przychodzimy do Ciebie i mówimy: Panie, mów, bo Twój lud słucha. Dzięki Tobie za to, że zostaliśmy przyprowadzeni do Twojej obecności, aby Twojego słowa słuchać z Twoich świętych ust. Za to dziękujemy Tobie z całego serca. Pobłogosław nas wszystkich z obfitości Twojej łaski. Dziękujemy Tobie w imieniu Jezusa. Amen.